miłość i odpowiedzialność jest kluczem do męskości, a największym brakiem w dzisiejszym świecie, jestem o tym niestety głęboko przekonany, może w męskim gronie mogę to powiedzieć, to jest brak męskiej odpowiedzialności. Na zniszczenie szacunku dla kobiet składają się obie płci, bardzo mocno kobiety odrzucają, aż do tego, że podają faceta do sądu, to jest prawdziwy przykład, za to, że ją przepuścił w wiach. On się bronił, że myślał, że jest kobietą, nie wiedział, że jest feministką, dlatego ją przepuścił, prawda? Ale to jest absurdalne, jakieś sytuacje dochodzą, prawda? W imię walki z męskością też były takie akcje, że panie feministki z młotami pneumatycznymi wpadały do męskich ubikacji i niszczyły pisuary jako symbol przewagi mężczyzn nad kobietami. No.
Ale gdzie, w Polsce?
Nie, w Stanach to było. To było w Stanach.
Przyjdzie do Polski.
Tak, to przychodzi do Polski. Te wariaty, no przecież te szturmy kobiet na kościoły, prawda? Magda wspominała, że w jej małym miasteczku 330 tysięcy, 1000 dziewczyn, wiele z nauczycielkami szło z groźnymi okrzykami. Cytatami z egzorcyzmu. Dosłownie, te wszystkie wulgaryzmy to były cytaty z szatana, dosłownie, tak? A dowód na to, że to było dzieło szatana, to wam podam jeden. I to jest też o męskości. Znajomy, mieszkający w Gdańsku. W chwili, gdzie taka zgraja, chyba by się chciało powiedzieć, watacha, ponad 600 kobiet, szła zdemolować katedrę oliwską. Z groźnymi okrzykami na ustach, rozwścieczona, szła na katedrę. I 30 mężczyzn, ten mój znajomy ma 70, może 4-5 lat. Żona też chciała się, ale nie puścił żonę, on poszedł sam, tak? 30 mężczyzn stanęło wokół katedry z różańcami w ręku. Żadnego słowa nie powiedzieli, tylko cicho odmawiali różaniec. Otoczyli katedry i odmawiali. Co się stało? Ta watacha dopadła do nich, rozwrzeszczała się jeszcze głośniej, zakotowała i uciekła. Nic nie zrobili. Dobra, ale wróćmy do naszego tematu. Tak więc miłość, odpowiedzialność, szacunek dla kobiet, to są tam trzy takie elementy ważne dla mężczyzny. I teraz dzisiaj mężczyźni mamy dosyć dużą trudność, bo mamy szanować kobiety, które same siebie nie szanują. To jest trudniejsze. Bo jak kobieta siebie szanuje, to ona wymusza szacunek dla siebie. A kobieta siebie nie szanuje, to my mamy je szanować z tytułu tego, że są potencjalnymi matkami, prawda? Kobietą matką. I jeżeli przyjmiemy to jako zadanie, to pójdzie. Jeżeli będziemy reagować na poziomie odczuć, no to będziemy się wściekać na głupie baby i tak dalej, i tak dalej. No. I to jakbyśmy tak chcieli zdefiniować, co to jest facet prawdziwy. To jest taki ktoś, kto ma rozum i tym rozumem wymyśla, co jest dobre, a co dobre nie jest. Dalej. Wybiera to, co jest dobre i wolą to od siebie egzekwuje. Gdzie są największe braki? Największe braki są w woli. W ogóle wyeliminowaliśmy ascezę z programów wychowawczych. Nie znajdziecie słowa samowychowanie we współczesnych programach wychowawczych szkolnych, przerażające, ale również katechetycznych. Słowo jest takie wstydliwe, średniowieczne. Bez samowychowania, bez podjęcia trudu wychowania samego siebie, nikt na świecie nie stanie się dojrzały. On oczywiście może coś w domu wynieść, on może pewne przejawy dojrzałości sobie mieć, ale prawdziwy dojrzały nie będzie, jeżeli sam nie podejmie trudu wzrostu ku własnej dojrzałości. Prawda? Tak więc najwięcej i w związku z tym od razu mi się nasuwa to, nie chcę tego tematu znowu rozwijać, ale parę słów. My, kształtując wolę, my powinniśmy po prostu podejmować jakąkolwiek ascezę. Czegokolwiek sobie odmawiać. Nawet dla treningu. Odmówić sobie jedzenia, wypicia, jakiejś tam przyjemności. Dobrej. Bo jeżeli się nauczę rezygnować spokojnie, bez jakichś tam reakcji fizjologicznych, rozstroju żołądka, migotania przedsionków i tak dalej, spokojnie rezygnować z atrakcji, które mi oferują, to jak mi się pojawi pokusa zła, to też niej spokojnie zrezygnuję. To nie jest tak, że ja będę leżał na plaży i zbierał siły i jak przyjdą mistrzostwa świata, to wygram mistrzostwa świata w podnoszeniu ciężarów. Tak się nie dzieje. Muszę trenować, wypocić ileś, muszę ćwiczyć, prawda? I dzisiaj idea ćwiczenia woli zupełnie wygasła. Te symboliczne cukierki, których nie jadło żadne dziecko w moim dzieciństwie w szkole, żadne dziecko nie jadło cukierków praktycznie wśród znajomych moich, ale również szkolnych znajomych, cukierków w pościu i adwencie. Ktoś może powiedzieć śmieszne. Tak, ale nawet ten głupi cukierek, którego dziecko sobie odmawia, ustawia go w pewnej pozycji, że dobrze jest czasem z ważnego powodu czegoś sobie odmawiać. Rodzice gaszą ofiarność dzieci. Zjedz cukierki w domu, nie mam pieniędzy, żeby karmić całe podwórko, prawda? Oduczanie miłości. Tak naprawdę, jeśli chodzi o rozum, rozpoznanie, co jest dobre, co jest złe, to jest najprostsza sprawa. Wystarczy znać 10 przykazań, myślę, że nawet niewierzący je znają. No i mamy wykładnię, co jest dobre, co jest złe, prawda? Czyli problem rozumu gorzej jest z decyzją pójścia za dobrym, dlatego że zło maluje nam się jako bardzo atrakcyjne. Katolikowi niczego nie wolno. Bidak taki, nie? Tu my możemy żyć pełnią życia, a katolikowi nikomu nie wolno, niczego nie wolno. Starzy kardynałowie, którzy już nie mogą, uwdzieli się na młodych i im zakazują wszystkiego, prawda? Takie głosy wręcz, na piśmie mam takie wypowiedzi. Ludzi, którzy uchodzą za autorytety w jakichś tam dziedzinach, w szczególności seksuologii, no ci to już są najwspanialsi, prawda? W cudzysłowie najwspanialsi. Tak więc, jakby ktoś się wklepał w internecie takie hasełko Exodus 90, to jest program amerykański, 90 dni formowania się na mężczyznę. Ostro, bez telefonu, bez gazety, bez telewizji, bez kawy, bez używek jakichkolwiek, bez niczego, nawet bez ciepłej wody do mycia. Najgorsze. W niedzielę można jedno sobie odpuścić, to zwykle sobie odpuszczają ci ekstremiści, tak? Ale po 90 dniach to i na ogół można się pozbyć. Jeżeli ja się wezmę w ryzy tak daleko, że robię rzeczy naprawdę trudne. Naprawdę wychodzę z przyzwyczajeń najróżniejsze. Mówię, łącznie się z nałogiem. I to może być pomocą. Co może być pomocą w takim przejmowaniu wolą swojego życia? Banalne zadanie. To zadanie specjalnie polecam tym, którzy mają jakiś niedosyt ojca. Od tego, że w ogóle nie mieli ojca, nawet nie znali niektórzy ojca, znam takich. Przez to, że ojciec formalnie był, ale nie miał więzi z dzieckiem, prawda? Zajmował się pracą i żywił rodzinę. Jeżeli ktoś nas, myślę, że większość z nas ma jakiś niedosyt ojca. Ja miałem wspaniałego ojca, ale żebyśmy o jakichś poważnych sprawach rozmawiali, to nie pamiętam. Nie pamiętam. Ten wspaniałego ojca, to był dla mnie świetnym przykładem. Był w dobie komunizmu, on był nieprzejednany, był jednoznaczny, nigdy się tam do nikogo nie łasił, żadnej partii się nie zapisywał, i tak dalej. Z tego powodu miał różne tam czasem smutne, czasem zabawne konsekwencje z tego tytułu, że miał taką postawę, ale nigdy się nie ugiął, że z tego byłem dumny, tak? Pracował w instytucie naukowym, miał doktorat, miał habilitację. Jego profesor miał magisterkę, ale był partyjny, prawda? I dumny jestem z tego, że nie został tym dyrektorem, czy kimś tam profesorem, bo i mówię, cicho, nie wygłupiaj się. Tylko podpisz deklarację. Od razu wnioski pójdą i wszystko. Nie. Nie. Tak, mi było łatwo przyjąć jakąś taką jednoznaczną postawę, ale komuś może być bardzo, bardzo trudno. I co robić w takiej sytuacji? I ten, kto wyrósł bardziej pod skrzydłami mamusi niż tatusia, od środka tego nie widać. Co mu grozi? Że będzie podejmował decyzję po kobiecemu, bo tak je podglądał. A jak kobieta podejmuje decyzję? W zależności od aktualnego stanu uczuć w dużej mierze. Czyli przy ładnej pogodzie podejmie inną decyzję, a przy brzydkiej pogodzie podejmie inną. W dniu jajeczkowania podejmie inną decyzję, a dzień przed miesiączką podejmie inną. Dlatego decyzje życiowo ważne w małżeństwie oczywiście powinien podejmować mężczyzna. Bo jest do tego przystosowany. On równiuteńko wydziela swój hormon testosteron, hormon siły, tak więc te obciążające fizycznie pracę na pewno powinien podejmować mężczyzna, nie kobieta. Ta idea socjalizmu, kobieta traktorzystka, kolega tak w Związku Sowieckim, to kobiety murowały, kobiety pracowały młotami pneumatycznymi, a mężczyźni pili. To oczywiście wzięło się z koczownictwa, gdzie mężczyzna polował i wojował, a ziemię uprawiała kobieta, wszystkie prace wykonywała kobieta, on był do specjalnych poruczeń, jak napadnie nieprzyjaciel, to miał walczyć, prawda, albo zdobywać pożywienie przez polowanie. I no są oczywiście fałszywe wzorce męskości kobiecości. Na pewno tam, gdzie trzeba używać siły fizycznej, typu rąbanie drewna, noszenie węgla, na pewno to powinien robić mężczyzna, nie kobieta. A niektóre kobiety mówią, a ja to lubię. To rób to potajemnie u sąsiadów, ale w swoim domu zostaw to mężowi. On wchodząc w swoją rolę, on też rośnie, prawda? My tego nie rozumiemy, że my wypełniając role nam przynależne, my do tych ról jednocześnie dorastamy. Gdybyśmy czekali na pełną odpowiedzialność faceta, zanim wejdzie w małżeństwo, to byśmy się nie doczekali. Właśnie małżeństwo ma jego też budować, prawda? Wchodzenie w odpowiedzialność za żonę, potem za dzieci, jego kreuje na prawdziwego mężczyznę. To nie jest tak teoretyczne, że ja sobie wymyślę, zrobię i potem będę się nadawał. Nie, no to już całe życie my mamy wzrastać do prawdziwej męskości. Ale co ma robić taki chłopak, który wyrósł pod skrzydłkami mamusi? Po czym to można poznać? Że miał niedosyt ojca. Nie przeszedł po strzyżyn, nie poszedł na polowanie, na wojnę. No tak było z chłopakami 8-7-letnimi w Słowiańszczyźnie, prawda? Były po strzyżyny, przechodził spod opieki czułej mamusi, pod twardą łapę ojca. Parę guzów sobie nabił, ale miał 18 lat i on mógł już bronić rodziny przed nieprzyjacielem, mógł polować na grubego zwierza, był po prostu facetem, tak? Nam szkoła uczenie się pod pozytywne kształtowanie intelektualne, ale opóźniło wejście w dorosłość. Bardzo wielu chłopców, studentów jest pod czułą opieką mamusi ciągle. Prawda? I wracając do tej decyzji. Decyzję mężczyzna, który nie miał ojca, który nie poczuł nawet tej twardej łapy, podejmuje na fali uczuć. I on dzisiaj myśli, żeby się ożenił, a jutro myśli, że jednak nie. I on gotów jest naprawdę, i znam takie przypadki, sprzed stopni ołtarza uciec, bo on sobie wymyślił, że jednak on będzie księdzem. Prawda? Co jest u podstaw? Lęk przed decyzją, bo tego nie przetrenował w swoim życiu. Co w takim razie z tym zrobić? Każdy może to przerobić w swoim życiu przez zwykłe planowanie jutrzejszego dnia na kartce. Czyli rozumem, ustalam, co jutro powinienem robić, i wolą to od siebie egzekwuję. Na przykład wymyślam, jutro sobie wstanę o 6, godzinkę wcześniej, nie muszę, bo nawet program się nie zaczyna, ale godzinkę wcześniej sobie poświęcę na adorację. I dzwoni budzik tam za 5-6, tam nie muszę wstawać, przecież to nie jest żaden obowiązek. I w tym momencie cofasz się w swojej męskości. Mogłeś nie ustalić, że wstajesz o 6, możesz spać do 11 zaplanować. Okej. Okay. Ale jeżeli zdecydowałeś swoim rozumem, to wyegzekwuj to od siebie. I każda najdrobniejsza rzecz wyegzekwowana od siebie mianuje cię mężczyzną. I przechodzisz na męski sposób reagowania. Tak? Zobaczmy, jak w ogóle znikło też planowanie. Tak? Samowychowanie znikło, planowanie dnia znikło. A pochwała, rób ta, co chce ta. Rób to, w danej chwili masz ochotę. Czyli nigdy nie staniesz się facetem. I ulegniesz pobudzeniom swojego ciała. Bo będziesz robił to, na co masz w danej chwili ochotę, a te ochoty miewamy, jak wiemy, wszyscy różne, prawda? Nie wszystkie bardzo pobożne. Też ksiądz Adam coś bardzo ważnego powiedział, żeby mieć radość z tego, że nie pije na przykład, tak? Radość ze swojej wolności rosnącej, a nie takie no ciężka robota, umęczenie, udręczenie, no postaram się wygrać z nałogiem, postaram się tam robić coś tam, żeby być lepszym człowiekiem. Odnaleźć radość w tym, że kurczę, nie mogą, nic mnie nie ruszą. Mogą mnie zabić, ale nie odbiorą mi mojego świata wartości. To jest prawdziwa radość, prawda? Dojrzałego faceta, że nic mi nie mogą zrobić, ani mnie nie zastraszą, ani mnie nie skuszą kasą, ani mnie nie zaszantażują. Po prostu jestem wolny. Ta wizja takiej radości nawet przed wieloma nigdy nie stanęła, przez całe życie męskie. A szkoda. Bo to jest ogromna radość. Bycia wolnym, prawda? Można być wtedy śmierci mi być wolnym. A można być w pełni na wolności, robić co chce, mieć kasę na wszystko i być zniewolony tym, w co się uwikłałem, prawda? Jest taka piękna scena w filmie Odważni. Bo oprócz tego, że mam się wykreować na męskie reagowanie, to mam się pojednać z ojcem, często nieżyjącym, czasem nawet nieznanym. I ten bohater, jeden z bohaterów w filmie Odważni, którego ojciec zostawił po poczęciu, w ogóle go nie znał, odnalazł grób ojca, nieżyjącego już. Stanął nad tym grobem, napisał do niego list, odczytał nad grobem list i symbolicznie wcisnął między kamienie grobu ten list. I on w tym momencie sam siebie zamianował na mężczyznę. Jednając ze swoim ojcem, no ojcem łajdakiem tak naprawdę. Nie? Bardzo wielu mężczyzn nosi w sobie rany i chciałby do końca życia jakoś zasłużyć na uznanie swojego ojca. Będąc ojcami, pamiętajcie, wy macie mianować synów i córki na prawdziwych mężczyzn, prawdziwe kobiety. Pewnie wielu z nas nigdy nie usłyszało od ojca w żadnej konfiguracji, nawet tych z dobrymi ojcami. Jesteś prawdziwym facetem. Nawet takie sytuacje, że siłujesz się z ojcem na rękę, no masz tam 15, 18, 20 lat i w pewnym momencie wygrywasz z nim. Mądry ojciec nie ucieka od walki na rękę w chwili, czuje, że może przegrać. Nie mówi, że właśnie go ręka boli, prawda? Masz walczyć, ale jak cię pokona, synu, gratuluję. Fizycznie jesteś naprawdę prawdziwym facetem. No, jeszcze musimy popracować nad wymiarem psychicznym i duchowym, ale fizycznie jesteś prawdziwym. Nawet w takim kontekście wielu mężczyzn nigdy nie usłyszało, jesteś prawdziwym facetem od swojego ojca. I podświadomie, jakby całe życie chciał na to zasłużyć, na uznanie swojego ojca. Tak? Jak daleko można się z tego wyzwolić? Może opowiem w tym miejscu historię Janusza. Chłopak, którego urodziła, chciałem powiedzieć matka urodziła. Kobieta go urodziła, nawet nie przytuliła, oddała do domu małego dziecka, potem do domu dziecka. Czasy były takie, że były długie kolejki czekających na adopcję, natomiast on nie mógł pójść do adopcji, dlatego że ta kobieta, znając prawo, raz w miesiącu dzwoniła do portiera i proszę zapisać w zeszycie, że dzwoniłam. W ogóle nie pytała o syna. No więc dla sądu interesuje się, raz w miesiącu dzwoni, no to jest dobra matka, tak? Więc chłopak nie był, ona miała ograniczone prawa rodzicielskie, natomiast nie była pozbawiona praw rodzicielskich, więc chłopak nie mógł iść do adopcji i całe życie spędził do dorosłości w domu dziecka. Ten dom nazywał więzieniem i rzeczywiście dom był otoczony murem i nie mieli prawa wychodzić na miasto. Szkoła przychodziła do domu. 8 lat szkoły podstawowej miał na terenie domu dziecka, prawda? I nauczyciele przychodzili po prostu. On akurat, nastrój był taki, że wszystko co Boże kościelne to jest jeden wielki obciach. To jest dla oszołomów, to jest kpina, tak? Tylko dla tępaków. I w takim nastroju, tak wychowany, jako ten, który się uczył, tam niewielu się uczył, ale on się uczył. No coś trzeba było uciec, był bystry chłopak i zaczął się uczyć, tak? No i się poszedł do liceum, jako jedyny z tego domu dziecka poszedł do liceum. I tam go we wrześniu pytają, czy będzie chodził na katechezę. Kate co? 15-letni chłopak nie znał słowa. No pewno, że pochodzi. Dla jaj, powygłupiać się z tych, pośmiać się z tych bzdur. A poza tym będzie dłużej poza więzieniem, tak? Katecheza była wówczas po lekcjach jako dodatkowa lekcja, prawda? No zaczął chodzić. Trafił na mądrego kapłana, który tam ani z nim nie walczył, nie reagował na prowokacje, które mnożyły się, tylko zaczął mu rzucać pytania. Tak właściwie w eter te pytania rzucał, nie? Chłopak podjął wyzwanie i zaczął odpowiadać na pytania. I w ciągu 4 lat zdążył się ochrzcić, nawet ochrzczony nie był, przygotować do pierwszej komunii, przygotować do bierzmowania i zapragnąć założyć rodzinę. No ale on nie wiedział, co to jest rodzina. Poszedł na studia 5-letnie, nie wiedział, co jest Bóg, tak? Najpierw na Pismo Święte, tylko ten ksiądz i Pismo Święte to były jedyne te elementy, które on katolickie znał, prawda? A znał Pismo Święte na wyrywki, podziwiałem go. Wstyd mi było staremu katolikowi, jak go spotkałem. Tak wszystko. Na każdy temat miał natychmiast, gdzie tam, księga, nie wiem, liczb, księga kapłańska, takie, które się najtrudniej czyta, prawda? Wszystko miał opanowane. Nie wiem, ile razy to Pismo Święte przeczytał przez te 4 lata, ale na pewno dobrych kilka. I nie rozstawał się z nim. Miał pod pachą zawsze. Pismo Święte, gruby zeszyt, z tym wszystko pisał. I poszedł na 5-letnie studia teologiczne, żeby się trochę czegoś o Bogu dowiedzieć. I w trakcie tych studiów poszedł na studium rodziny 2-letnie, żeby się czegoś o rodzinie dowiedzieć. Prawda? Tak po męsku, bo pragmatycznie, no skoro nie miał wiedzy, no to musiał taką wiedzę zdobyć, tak? I na tym studium rodziny się spotkaliśmy, żona to organizowała, ja tam miałem sporo zajęć. No oczywiście wielogodzinne rozmowy. Nie wiem, czy możecie sobie wyobrazić, siedzę na szerokość ławki szkolnej, ile to jest? Kilkadziesiąt centymetrów, nos w nos. On ma ołówek czy długopis przygotowany do pisania, wiem, że zapisze każde słowo. Też rozmowy nie były łatwe. Patrzy mi w oczy i mówi tak, wyobraźmy sobie, że jestem rodziny, ojcem rodziny, wracam do domu, przekraczam próg, co dalej? On nie wie. I on pisze, co powinien robić ojciec rodzinny, jak wraca do domu, tak? Czy bić żonę, czy krzyczeć na dzieci, czy kłaść się na tapczanie. No, nie miał takiego doświadczenia. Mówię, te rozmowy były na początku porażające. Ale jak się nawrócił, to się nawrócił do bólu. Jak poszedł podsłuchać spotkanie, które prowadziłem z narzeczonymi, to mówi, Jacek, jak ty na początku tego spotkania się modliłeś, to miałeś ręce złożone tak. A przecież ręce składa się tak. Tu palce razem i krzyż kciukami, prawda? Jak się żegnał, to robił znak krzyża na sobie, a nie jak wytrawny katolik odpędzał muchę, prawda? Z czoła. No my tak potrafimy się tak przeżegnać sekundę, prawda? On ze zrozumieniem ten znak krzyża rysował, prawda? Zawstydzał mnie momentami. Tak powiem, na wszystkich zajęciach miał na wszystko cytaty z Pisma Świętego, na każdy temat. Skończył te studia, studium i studia, wyjechał dość daleko. Nawet się dziwię, bo wiele godzin spędziliśmy na rozmowach. Dziwiłem się, że nie utrzymuje kontaktu. Dopiero po latach się dowiedziałem. Bo on postanowił po tych studiach stanąć na własne nogi, już nie wisieć na tym księdzu, już nie wisieć na mnie, tylko po prostu zacząć żyć. Nie wiem, małe naście lat po skończeniu tego studium rodziny wpada na mnie na ulicy w Poznaniu, był dość daleko mieszkał od Poznania. Wpada na mnie na ulicy, gęba od ucha do ucha, od niego się nauczyłem i czasem tak się przedstawiam. Jestem szczęśliwym człowiekiem, mówi. Jestem szczęśliwym mężem jednej żony. Jestem szczęśliwym ojcem trójki dzieci. I recytuję dalej. Żona pracuje, nie bawi się dziećmi. Pracuje w domu, bo małe dzieci potrzebują mamy 24 godziny na dobę. Żona jest szczęśliwa? Ja jestem szczęśliwy. Dzieci się dobrze rozwijają, są szczęśliwe. Można? Można. To dedykuję wszystkim, którzy mają skłonność rozczulania się nad sobą, że mieli trudne dzieciństwo. Z różnych powodów, prawda? On sam siebie wychował na prawdziwego faceta. Mimo, że warunki miał koszmarne, bo ojca to nawet mama nie wiedziała, kto jest ojcem, prawda? Było kilku kandydatów do tego tytułu zaszczytnego. Oczywiście wielką raną było to, że nie miał żadnego związku emocjonalnego z matką, tak? Mówił o niej kobieta, która mnie urodziła. Poznałem w życiu dwóch ludzi, dwóch mężczyzn, którzy nie mieli żadnej, ale to żadnej więzi emocjonalnej z matką. Jeden to był chłopak, syn oficera wysokiego polskiego i Rosjanki. Ten oficer pewnie miał jakieś sobie przyzwoitości w pierwszym dniu stanu wojennego, się zastrzelił. Matka go oskarżyła syna nastoletniego, 13-14 lat, że to z jego powodu tata się zabił, go odrzuciła całkowicie, wyrzuciła z domu, z życia, ze wszystkim. A w ogóle wychowała go babcia, bo rodzice nie mieli do tego czasu, prawda? On też nie miał żadnej więzi z tą kobietą, nawet jeżeli jakiekolwiek to negatywne wyrazy padały pod kątem jego mamy, prawda? I tu drugi, który negatywne rzeczy nie mówił, ale kobieta, która go urodziła, biologiczna matka go nie obchodziła po prostu. Też oczywiście wyrwa na całe życie. No. Ale z takich warunków startując, wyszedł. Naprawdę na prosto i myślę, że jest lepszym ojcem od wielu tych, którzy wyrośli w przyzwoitych rodzinach. Ale on się za siebie zabrał, prawda? Pokazuję to jako ilustrację, żebyśmy nie rozsiadali się w swojej biedzie, w swoich brakach wychowania. To te wszystkie braki można odrobić. Osobne sprawy, wychowanie bez taty, tam samotne matki. Zresztą dla kobiet trzeba wiele mówić, bo im się wydaje, że zastąpią matkę i ojca. Nie zastąpią. Lukę po braku ojca musi on w trudzie wychowania samego siebie sam, że tak powiem, odbudować. A nie uważać, że zastąpiłam mamę i tatę, byłam dobra i dobrze, że aż do takiej pani psycholog, z którym on pozytywny, która na konferencji mówi, byłem na tej konferencji specjalistycznej, mówi, że cieszę się, że samotnie wychowuję córkę, bo żaden facet mi nie przeszkadza nie miesza mi w moich teoriach wychowawczych. Dziecko nie potrzebuje teorii wychowawczej, tylko potrzebuje realnej mamy, kobiety, taty, mężczyzny, miłości między rodzicami i świadomości, że jest kochane przez Boga. Tych czterech rzeczy dziecko potrzebuje do normalnego rozwoju. Że nieodwołalnie kochane przez Boga, że nawet jakby rodzice zawiedli, to Pan Bóg jej tak kocha, prawda? Nie może nic takiego zrobić, że Pan Bóg przestanie go kochać. I tak więc droga do zdobywania tego panowania wolą nad naszym życiem jest drogą przez trening, prawda? Przez samowychowanie. I ten trzeba mieć program, o tym jeszcze później troszkę powiem, program samowychowania, bo to nie to, że ja postanawiam wychowywać sam siebie i będę biegał po rzeczach nieistotnych, będę ćwiczył rzeczy nieistotne dla mojej męskości, dla mojego ojcostwa, więc te istotne sobie na koniec jeszcze powiemy. Ale w każdym razie to każdy powinien podjąć, ale mieć świadomość pokorną, że my nie jesteśmy w stanie o własnych siłach dojść do tej najwspanialszej wolności, która właściwie równa się ze świętością, bo jeżeli podłożymy pod wolność przykazania Boże, czyli zawsze wybieram dobro, nigdy zło, no to jestem święty automatycznie. Taka inżynierska definicja świętości, prawda? Nikt tego nie osiągnie o własnych siłach. Gdzieś tam ktoś może pamięta jeszcze, łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna, tak? Jest potrzebna Panu Bogu nasza pokora, że robimy wszystko, co w naszej mocy, a na kolanach prosimy o wsparcie, łaską i odwołujemy się do tej łaski. I Janusz te dwa elementy połączył. W żelazny sposób, podziwiałem go, pracował nad sobą, jak to się mówi, krótko przy łóżdzie się trzymał, nic sobie nie folgował. To, co wymyślił, tak wchodził i tam chodził, miał pioruny z nieba lecieć, on będzie tak realizował. A dwa, na kolana. Modlitwa, sakramenty, częstsze niż przeciętny katolik, prawda? Jak już, zresztą nawrócenie dorosłych zwykle jest takie, że on przegania w tej gorliwości neofity nawet, ale przegania praktykami, bo my nie możemy zdecydować o głębi wiary, ale możemy zdecydować o praktykach. I pogłębianie praktyk powoduje pogłębienie wiary. Matka Teresa z Kalkuty, jak sama pisała gdzieś tam w pamiętnikach, że kilkadziesiąt lat, miała zupełny brak czucia Boga. No to jeszcze bardziej narzucała sobie jeszcze więcej modlitwy, jeszcze więcej praktyk, jeszcze więcej adoracji. Tak? My nie jesteśmy w stanie pokierować swoim czuciem. Ja postanowię, że będę się na modlitwie unosił w powietrzu, byli tacy. Tak? Ale mogę postanowić, że tyle czasu na tą modlitwę poświęcę. I będę zębami tego trzymał, prawda? I wtedy to się będzie działo, tak? Wiara jest łaską, o którą należy prosić. I jeżeli będziemy wytrwale prosić, to z pewnością tą łaskę otrzymamy.